reklama. Bez barier.
Na świecie żyje ponad 17 milionów osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, natomiast liczba osób ściśle związanych z chorymi na MPD sięga nawet 350 milionów. W Polsce wśród wszystkich dzieci z niepełnosprawnością ruchową ponad połowę, czyli od 20 do 25 tysięcy stanowią właśnie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W celu wspierania tej ogromnej grupy osób co roku 6 października obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o tym, jak w Białymstoku wygląda opieka nad dziećmi z MPD i na jakie wsparcie mogą liczyć ich rodzice. Zapraszam.
Bez barier.
Święto jest podwójne, nie tylko Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, ale też 20-lecie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel w Białymstoku, bo zostało one powołane do życia 14 grudnia 2000 roku z inicjatywy mamy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, pani Jolanty Szyszło. I stało się nadzieją na lepsze jutro dla wielu rodziców i dzieci z porażeniem. Celem pani Jolanty było doprowadzenie do utworzenia w Białymstoku miejsca, w którym jej dziecko otrzymałoby fachową pomoc i rehabilitację wszystkich zaburzonych funkcji. Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane 28 grudnia 2000 roku i od początku istnienia głównym celem stowarzyszenia było niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzinom. Jak zazwyczaj w życiu bywa, początki tutaj też były trudne. Pierwsze zajęcia odbywały się w piwnicy jednego z białostockich bloków, dwa razy w tygodniu. Pomieszczenie, jak wielokrotnie już mówiliśmy, wcale nie było dostosowane do potrzeb dzieci z porażeniem. Trzeba było znosić te dzieci do piwnicznego pomieszczenia, ale było to zawsze lepiej niż nic i te zajęcia miały formę grupy matki z dzieckiem i ta forma terapii stanowiła przygotowanie dzieci do zajęć terapeutycznych w przyszłym oddziale pobytu dziennego, które ciągle było jeszcze w sferze marzeń i planów i dopiero pod koniec października 2004 roku stowarzyszeniu udało się wydzierżawić lokal w centrum miasta przy ulicy Bukowskiego 4. Lokal już przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do dzisiaj tam stowarzyszenie się mieści, chociaż się rozrasta w ogromnym tempie. Dzięki determinacji i poświęceniu wielu osób w październiku 2005 roku powstał niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, ośrodek wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Była to absolutnie rewolucja w życiu stowarzyszenia, ponieważ dzięki temu zyskało stabilne finansowanie, przynajmniej jeżeli chodzi o zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny, w którym znalazło się miejsce dla dzieci, których z uwagi na stopień niepełnosprawności nie przyjmowano do innych placówek edukacyjnych i tu pod opieką wyspecjalizowanej kadry pedagogów, rehabilitantów, przeszkolonych w systemie nauczania kierowanego, lekarzy i psychologa, a z czasem także masażysty, lekarza rehabilitanta, różnorodnych specjalności terapeutów, rozpoczęło się systematyczne, ciągłe usprawnianie dzieci metodą systemu nauczania kierowanego. O tej metodzie jeszcze sobie powiemy. Naszym gościem jest dziś bowiem przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Jasny Cel, pan Andrzej Jacek Reszuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
ale na niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej się nie skończyło.
Nie, dopiero się zaczęło.
Dopiero się zaczęło właśnie i później poszliście w edukację.
Tak, poszliśmy w edukację. Najpierw otworzyliśmy specjalne przedszkole dla naszych dzieciaków. Następnie w 2012 roku została otwarta szkoła specjalna niepubliczna dla naszych dzieciaków. No i ostatnio, od 1 września tego roku, ze względu na to, że nasze dzieci cały czas rosną, pokończyły już podstawówki, więc od września tego roku otworzyliśmy szkołę przysposabiającą do pracy, ponadpodstawową szkołę. W tej klasie, w tej szkole na razie jest 4 naszych dzieciaków, ale już wiemy, że od następnego roku będzie ich o wiele, wiele więcej.
Czyli rośniecie razem ze swoimi podopiecznymi.
Tak, w miarę jak nasze dzieci rosną, my również staramy się dostosowywać ofertę stowarzyszenia do ich potrzeb.
Cóż to jest to nauczanie kierowane? Ono od początku było jasnym celem. W stowarzyszeniu Jasny Cel.
Tak, zgadza się. Jest to oddziaływanie na wiele zmysłów naraz. Jest to interdyscyplinarne podejście do dziecka nie tylko z porażeniem mózgowym, ale ogólnie. Dlatego, że nie możemy spocząć na laurach. Nasze dzieci potrzebują ciągłej rehabilitacji. Jest ona połączona z edukacją i to właściwie zaspokaja ich potrzeby, jeżeli chodzi o edukację i rehabilitację. I one mogą iść do przodu. Nie jest to podzielone, jest to po prostu takie interdyscyplinarne.
Celem pani Joli Szyszło, kiedy zakładała stowarzyszenie, było to, aby po pierwsze wieloprofilowo wspierać dzieci, a po drugie wspierać ich rodziców. Chodziło też o to, aby było takie miejsce bezpieczne dla dzieci, które nie są samodzielne bardzo często, a w zasadzie w większości te, które są podopiecznymi ośrodka, nie są samodzielne albo dopiero stają się samodzielne dzięki właśnie wieloprofilowemu usprawnianiu. Chodziło o to, aby mogła ona bezpiecznie pozostawić swoje dziecko, nie martwiąc się o to, czy ono będzie zadbane, czy ono będzie przewinięte, czy ono nie będzie odstawione w kąt i zająć się pracą i też mieć świadomość tego, że kiedy wróci z pracy, będzie mogła spędzić z dzieckiem czas tak jak normalnie rodzice spędzają czas ze swoimi dziećmi, a nie dopiero wtedy rozpoczynać wędrówkę od specjalisty do specjalisty, od rehabilitanta do terapeuty i później znów do specjalisty. Chodziło o to, aby dać rodzicom dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym możliwość w miarę normalnego, na ile jest to możliwe, funkcjonowania.
No i też spełniania się zawodowego, no bo każdy potrzebuje czegoś takiego. Tak, pani Jola od samego początku właśnie marzyła o takim miejscu, gdzie będzie wszystko dla dziecka z porażeniem mózgowym, żeby nie jeździć od lekarza do rehabilitanta, od rehabilitanta do logopedy, od logopedy do psychologa, tylko żeby to w jednym miejscu skupić. I u nas właśnie to jest. Co jeszcze miałem powiedzieć o tym, że mamy też, tak jak pani wspomniała, lekarzy, którzy są u nas codziennie praktycznie i zlecają zabiegi dla naszych dzieciaków adekwatnie do ich potrzeb. Mamy logopedów, neurologopedów, psychologów, mamy również komunikację alternatywną i to bardzo mocno rozwiniętą. Mamy również psychoterapeutę dla naszych dzieciaków i jeszcze dodam, że co jest ewenementem na skalę nie tylko Białegostoku, ale województwa, jesteśmy jednym z nielicznych miejsc, gdzie jest taka szeroka kadra, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, dlatego że dajmy na to w grupie, w której jest 5-6 dzieciaków, jest 4 pracowników, jest 2 pedagogów i 2 fizjoterapeutów, którzy na bieżąco zapewniają bezpieczeństwo też i rozwój naszych dzieciaków.
Czyli bardzo często jest to praca 1 na 1, a czasem
bardzo
nawet
często.
2 na 1, dlatego że powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest dziecięce porażenie mózgowe.
Jest to zespół objawów określający różnorodne zaburzenia ruchu i postawy wynikające z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu w okresie dziecięcym. Może tak z polskiego na nasze, ja może powiem na przykładzie mojej córki, bo ona ma 19 lat teraz, ale jak się urodziła, była w ciężkim stanie, nastąpiły wylewy krwi do mózgu, które uszkodziły mózg. No i w tym momencie już nastąpiło porażenie mózgowe i ona jest, ma porażenie czterokończynowe, jest niesamodzielna, nie mówi, nie chodzi, ale staramy się jak najbardziej, żeby się rozwijała. I tu właśnie wchodzi komunikacja alternatywna, bo w tą stronę żeśmy poszli, ona pomimo tego, że nie chodzi i nie mówi, z każdym się dogada i powie, o co jej chodzi.
To jest właśnie fantastyczne, że można odkryć, że to dziecko, które właśnie nie chodzi, nie mówi, jest w stanie się komunikować, jest w stanie wypowiadać własną wolę i swoje potrzeby. Bo też często się zdarza tak, że w takim właśnie niesprawnym ciele, bez możliwości komunikacji, mieszka bardzo inteligentny człowiek.
Zgadza się. Mamy takowych, muszę się pochwalić. Mamy dzieciaki, które mogą komunikować się tylko i wyłącznie wzrokiem. Technologia poszła do przodu bardzo mocno i staramy się korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw elektronicznych. Nasze dzieciaki, te, które właśnie komunikują się jedynie przez wzrok, mają specjalną przystawkę do komputera, która szczytuje gałkę oczną i oni patrząc na ekran monitora wybierają sobie to, co mają do powiedzenia, tak, kategorie, budują zdania i na końcu komputer wypowiada to, co oni chcą powiedzieć. Są to dzieciaki w normie intelektualnej, ale głęboko upośledzone fizycznie. Nie są w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą, ale wzrok im rekompensuje tą całą komunikację. Nasze dzieci korzystają z różnego rodzaju pomocy komunikacyjnych. Są to tablety z programem Mówik, który jest protezą mowy, w którym można na podstawie zdjęć robić piktogramy. Dzieciaki przyciskają i tablet mówi za nie. Również można budować tam zdania. Są to różnego rodzaju komunikatory, w których robi się piktogramy w programie BirdMaker. I one też nagrywa się, dajmy na to dane wyrażenie i dzieciak przyciskając mówi to, co chce powiedzieć, tak lub nie, tak. Również na obrazkach mają książki. Nie wiem, czy pani pamięta taki film Chce się żyć?
Tak.
Tak, właśnie. I tam nikt nie odkrył, że ten chłopiec jest inteligentny, tak, i że chce coś mówić, bo tej komunikacji tak naprawdę wtedy jeszcze nie było. Teraz my staramy się każde dziecko, które do nas trafi, zdiagnozować i dobrać dla niego taki
komunikator, czy taką formę
zgadza się,
komunikacji,
w której on sam będzie w stanie, tak, fizycznie do tego podejść i to wykonać. Czy jest to przycisk, czy jest to komunikator, czy jest to tablet, czy jest to CI, tak jak właśnie tam mówiłem o tym chłopcu, który wzrokiem buduje zdania. On nawet, muszę pani powiedzieć, po Facebooku śmiga sobie. Wzrokiem, tylko i wyłącznie.
To jest fantastyczne, ale ja pamiętam jeden z niezwykle wzruszających momentów, kiedy byłam w ośrodku stowarzyszenia, kiedy jedna z podopiecznych po raz pierwszy samodzielnie pokonała drogę do łazienki. No i płakaliśmy wtedy wszyscy. Często zdarzają wam się takie właśnie momenty, kiedy okazuje się, że praca, która jest trudna, która jest długotrwała, kiedy te sukcesy są niewielkie i te najmniejsze nawet powinny cieszyć, ale właśnie zdarza się taki milowy krok i oto mamy samodzielnego podopiecznego i może już Pampers nie będzie niezbędny.
Zdarzają się takie sytuacje. Muszę pani powiedzieć, że one się zdarzają w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewamy, kiedy wydaje się, że nasza praca, to, co żeśmy włożyli, pójdzie na marne i wtedy dziecko znienacka pyk, i zaczyna chodzić. O mowie tutaj można bardziej właśnie w tą komunikację. Takie... Tak, to nie jest, ale też komunikacja alternatywna bardzo pomaga, naprawdę bardzo pomaga, ale jeżeli chodzi o rozwój fizyczny, tak, no to takie efekty widać późno, ale widać.
Jak sobie radziliście i radzicie w cały czas w sytuacji, kiedy jest stan pandemiczny, kiedy jest strach?
No właśnie w marcu ze względu na pandemię musieliśmy zamknąć ośrodek na kilka miesięcy. Wróciliśmy pod koniec maja z rehabilitacją naszych dzieciaków. Muszę pani powiedzieć, że to był bardzo ciężki okres dla naszych dzieciaków, bo one bez rehabilitacji po prostu się cofają. My teraz musimy wszystko tak jakby, może nie od nowa, ale bardzo dużo pracy musimy włożyć, żeby przywrócić ten stan przed
pandemią. A udało się coś zdalnie przynajmniej wspomagać rodziców?
Jeżeli chodzi o edukację, to tak, ale tutaj najbardziej chodziło o rehabilitację naszych dzieciaków, bo one codziennie są rehabilitowane.
One są cały czas, ja widziałam zajęcia, one czas, wyglądają dokładnie w taki sposób, że rehabilitant rehabilituje, a nauczyciel uczy na tyle, ile to jest możliwe. I to wygląda praca naprawdę jeden na jeden, dlatego że każde dziecko jest inne. To jeszcze musimy powiedzieć, że nie powiedzieliśmy, że program rehabilitacji, program edukacji...
Wszystko jest dostosowywane indywidualnie do każdego dziecka.
Potrzeb, możliwości.
Zgadza się.
Także to nie tylko, że...
Porażenie porażeniu nierówne. I ciężko było. Te pierwsze miesiące, czerwiec, lipiec naprawdę. Teraz możliwe, że już tak wydaje się, że wróciliśmy do tego stanu sprzed pandemii.
A rodziców nie musieliście rehabilitować, którzy też raptem musieli sprawować opiekę?
Nie, powiem pani szczerze, że staramy się jak najmniej osób wpuszczać na teren stowarzyszenia ze względu na pandemię, więc rodziców staramy się też nie wpuszczać. My ze względu na to, że mieliśmy kontrakt, że mamy kontrakt z NFZ-em, więc musieliśmy zapewnić maksimum bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed pandemią. Tak, jeszcze przed wirusem u nas w każdym pomieszczeniu jest płyn dezynfekcyjny w każdym...
Czyli jest to u was norma...
Tak, to była u nas norma przed pandemią. Jedyne, co się zmieniło, to to, że weszły maseczki.
Które nie noszą, boją się dzieci, bo
noszą,
pewnie...
znaczy, dzieci nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć
maseczki.
Ale czy nie boją
się opiekunów?
Nie, nie boją się, nie. My kupiliśmy naszym pracownikom takie półprzyłbice i widać usta, tak, no bo przy komunikacji alternatywnej jest to bardzo ważne. I dzieciaki się przyzwyczaiły i wszyscy pracownicy mają te półprzyłbice i z tego korzystają. Staramy się dzieci odbierać, póki jeszcze jest ciepło, tak, przed wejściem, żeby jak najmniej osób wchodziło do budynku. Zabieramy, rozbieramy dzieci, prowadzimy do odpowiedniej sali. Tam one mają edukację i rehabilitację.
Sale, znaczy klasy generalnie są niewielkie.
Tak, są niewielkie, bo to jest 4, 5, 6, 6 osób. 4, 5 albo 6 osób jest w danej klasie i później na koniec dnia rodzice mniej więcej nas poinformowali, o której godzinie będą zabierać swoje dziecko. Dziecko jest przygotowywane do tego, żeby rodzic je odebrał i kiedy rodzic się pojawia, dostaje gotowe, przygotowane do drogi do domu dziecko ubrane i tak to wygląda.
No, oprócz
tak,
tych dzieci, które macie na stałe w ośrodku, czyli które są waszymi podopiecznymi, uczniami szkół już różnego stopnia, to macie także dzieci, którymi się opiekujecie, ale bardziej jest to rehabilitacja.
Tak,
ze
mamy
na to, że
tak zwane procedury.
I
tak, są to dzieci, które uczęszczają do szkół, czy też do przedszkoli integracyjnych albo normalnych, a do nas przyjeżdżają tylko i wyłącznie na rehabilitację, są przywożone przez rodziców na spotkanie z logopedą, z psychologiem, na rehabilitację NDT, czy też do masażysty i one przyjeżdżają popołudniami zazwyczaj, bo rano mają zajęcia na 3 takie procedury i wracają do domu. Takich dzieciaków mamy ponad 60.
Ale już w tej chwili przywróciliście też te zajęcia.
Tak, wróciliśmy.
Już można z nich korzystać. Panie Jacku, ilu macie podopiecznych?
No w tym momencie w szkole i w przedszkolu mamy 45 osób, no i dodatkowo jeszcze ponad 60 mamy tych osób, które przyjeżdżają do nas tylko i wyłącznie na procedury. Ta liczba się zmniejszyła ze względu na to, że rodzice również boją się. Wiadomo, nasze dzieci w momencie zarażenia, nie daj Boże, koronawirusem są osłabione, tak, nie mają takiej odporności ze względu na swoje schorzenia, tak? I no, rodzice też niektórzy boją się przywozić do nas i ta liczba osób, które przyjeżdżały przed pandemią na procedury, troszeczkę się zmniejszyła. Dlatego tutaj zachęcam, jeżeli ktoś chce skorzystać, trzeba wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego, umówić się do naszego lekarza i lekarz podejmie decyzję, co i jak i jakie zabiegi są przypisane dla danego dziecka.
I można skorzystać, bo jak rozumiem, jeżeli chodzi o przedszkole i szkoły...
Tam miejsc niestety nie ma.
Nie ma.
Na dzień dzisiejszy nie ma.
No ale można zawsze skorzystać z usprawniania, jak to pan nazywa?
Proceduralnego. Z procedur.
Z procedur. Żadnych zaświadczeń o niepełnosprawności tutaj nie trzeba, wystarczy...
Skierowanie od lekarza. Tak, rodzinnego.
I jest to bezpłatne.
Tak, jest to bezpłatne, oczywiście.
To jest bardzo ważne, że mamy fachową pomoc, która jest...
Wszystkie usługi u nas są bezpłatne.
Czego można życzyć z okazji Światowego Dnia i jak będziecie, króciutko, jak będziecie go świętować?
Znaczy, świętowanie zaczęliśmy już dzisiaj tak naprawdę, bo dzisiaj wszystkie dzieci przyszły do szkoły i do ośrodka i do przedszkola ubrane na zielono. Dlatego, że promowanie Światowego Dnia Porażenia Mózgowego jest pod hasłem zaświeć się na zielono. I dzisiaj robiliśmy zdjęcia, od jutra na naszych fanpage'ach na Facebooku i na naszej stronie internetowej będą pojawiać się zdjęcia naszych grup właśnie z tym hasłem zaświeć się na zielono, dzieciaki ubrane na zielono. Staramy się, żeby różne instytucje również w to się zaangażowały, jeżeli jest taka możliwość, żeby się podświetliły na zielono w tym dniu.
Miejmy nadzieję, że wszyscy się podświetlą, a przynajmniej włożą jakiś zielony element.
We wtorek 6.
6 października. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Jasny Cel, pan Andrzej Jacek Reszuta. Ja dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Raz jeszcze państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.
Reklama. Studencie, złóż wniosek o dofinansowanie nauki ze środków Państwowego Funduszu.